Iza Serafin, dzień dobry. No nareszcie już bez pandemicznych ograniczeń. Wakacje dla dzieci to chyba najbardziej oczekiwany moment w roku. Warto je oczywiście wykorzystać jak najlepiej i najintensywniej, ale też z głową oczywiście, a więc pamiętając o bezpieczeństwie, zwłaszcza nad wodą, ale nie tylko, no bo tych zagrożeń jest trochę więcej i wszyscy o tym doskonale wiemy. I o nich będziemy dziś rozmawiać. Posłuchamy cennych rad ekspertów, także o tym, jak konstruktywnie wypoczywać, żeby rzeczywiście zregenerować się po ciężkiej pracy. Obiecuję, że będzie ciekawie, zatem proszę koniecznie zostać z nami. A zaczniemy od bezpieczeństwa nad wodą. Oczywiście stawiamy przede wszystkim na profilaktykę i dlatego naszym gościem jest prezes Białostockiego Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących Antoni Roman. Wakacje dopiero się rozpoczynają, aż strach pomyśleć, co przyniosą kolejne statystyki dotyczące utonięć, skoro tylko w ten miniony gorący weekend utonęło w całym kraju 21 osób, a od początku kwietnia już ponad 90. Czy można temu zapobiec? Nie rezygnując jednak oczywiście z wypoczynku nad wodą, no bo dlaczego mamy rezygnować z wody w ogóle?
No, trzeba byłoby tutaj dodać jeszcze, że woda jest przyjacielem człowieka. Przecież mamy tyle sytuacji, hartowanie ciała, sylwetka, masaże.
Chłodzi jest przyjemna.
Tak, ale woda nie wybacza ludziom, którzy są nieroztropni, nie myślą nad wodą.
To zawsze są błędy ludzkie?
Ludzkie błędy przede wszystkim. Każdy z nas musi przewidywać w jakim stopniu sytuacje niebezpieczne. Ja już nie mówię, że czasami też dochodzi do spożywania alkoholu na jednostkach pływających.
Ta dziewczynka 8-letnia pływała łódką z 6 innymi osobami. Sternik nie miał uprawnień, ale nikt nie miał kamizelek. Czyli ta dziewczynka utonęła z powodu błędu dorosłych.
Oczywiście, z braku opieki. A przede wszystkim, no właśnie, należałoby powiedzieć jasno, zabezpieczenie musi być. To musi być koniecznie albo kamizelka ratunkowa, albo pas ratunkowy. To są dwa takie podstawowe zabezpieczenia. Mówi się popularnie kapok. Jest to niewłaściwa nazwa, bo to jest kamizelka ratunkowa. Najlepiej z kołnierzem. Ona kiedyś była wypychana kapokiem, materiałem wypornościowym. Ktoś nie doczytał i mówi kapok, kapok.
Czyli kamizelka ratunkowa. Pan tu przyniósł taką kamizelkę ratunkową właśnie z kołnierzem. Ten kołnierz musi być koniecznie?
Lepiej jak jest.
Często się widzi kamizelki bez kołnierzy.
Właśnie. Ostatnio też na szkoleniu ratowników wodnych ktoś tam przywiózł swoje kamizelki, chciał się pochwalić. Ostra krytyka, bo jednak kamizelka musi mieć kołnierz w razie nieszczęścia. To jednak ten kołnierz chroni, stabilizuje głowę. Wtedy usta mogą być nawet podniesione do góry i jest możliwość nabrania powietrza.
Musi być jakieś zabezpieczenie, albo pas ratunkowy, albo kamizelka na łódce, na skuterze, na rowerze wodnym, wszędzie?
Bezwzględnie, wszędzie ona musi być. Mało tego, kamizelka ma też swoją wyporność. Chociaż mówi się, że ciało ludzkie osoby dorosłej to ma zgodnie z prawem Archimedesa gdzieś w granicach 3 kg. Natomiast wiadomo, że dobre kamizelki to mają też zapis, że to jest na przykład od 50 do 60 kg.
Ludzie wypadają z łódek. W ostatni weekend takie zdarzenia miały miejsce w naszym regionie, ale też toną podczas pływania. Przeceniają swoje możliwości? Nie zawsze to jest alkohol.
Tak, coś jest w człowieku, że on chce zaimponować i najczęściej to są takie działania nierozsądne, często można nazywać głupie. Ja osobiście, a wiele kilometrów przepłynąłem, zawsze przy mnie jest asekuracja. Ja nie pozwolę sobie wypłynąć gdzieś daleko w pław, jeśli przy mnie nie płynie łódka z zabezpieczeniem. Oczywiście na łódce musi być koło ratunkowe, wioślarz musi mieć właśnie kamizelkę i on musi cały czas mnie obserwować.
Asekuracja w postaci kolegi też jest dobra, czy to musi być sprzęt typu łódka?
Mamy już XXI wiek. Kolega, możemy robić łańcuch ludzki, jak gałązkę podawać, drabinkę podawać, łódkę też można podać. Nie, dzisiaj musi być sprzęt profesjonalny.
Ale nie zawsze są takie możliwości. Jak grupa nastolatków wyjeżdża sobie nad wodę, to nikt nie będzie brał ze sobą sprzętu. Oni czasami pojedynczo, czasami grupami wypływają. No i niestety czasami grupowo toną.
Tak.
To co może być taką asekuracją dla grupy nastolatków?
Przede wszystkim dobrze jest, jak ta grupa, można powiedzieć, zorganizowana. Ona powinna jednak trafić tam, gdzie są kąpieliska. bo nie można sobie popróbować wody, bo my nie wiemy, co w tej wodzie jest. A w tej wodzie są wynalazki. Szkła rozbite, to są kapsle, to są jakieś korzenie, kamienie.
A mówiąc o tych warunkach, które muszą być spełnione, żebyśmy mieli tę najwyższą gwarancję bezpieczeństwa w wodzie, musimy pamiętać przede wszystkim o czym? Żeby się kąpać w miejscach wyznaczonych, bezpiecznych i tam, gdzie są ratownicy?
Bezwzględnie tak. Ratownicy są tutaj potrzebni, ponieważ ich zadaniem jest pilnowanie, obserwowanie, reagowanie, ale też prace przygotowawcze. Oni zawsze muszą spenetrować dno, muszą sprawdzić, co pod tą wodą się dzieje, a są różne sytuacje. No najgorsze to oczywiście są na rzece, bo tam często nie wiadomo, czy tam może dopłynąć korzeń. Na początku trzeba przyjść tam, gdzie jest kąpielisko i tam, gdzie jest regulamin. Uważnie przeczytać ten regulamin. Ratownik jest taką osłoną, taką barierą przed nieszczęściem.
Które akweny są najbardziej niebezpieczne? Czyli gdzie trzeba szczególnie uważać? Wspomniał pan, że rzeki.
Tak, rzeka ma to do siebie, że jest nurt, płynie to wszystko, więc nawet jeśli się organizuje strefy do kąpieli, wiadomo, że tam są trzy takie strefy. Jest brodzik, strefa dla nieumiejących pływać, dla umiejących pływać i wtedy ratownik obserwując może nawet ci wskazać, że może nie iść na tą strefę dla pływających, a przejść trochę bliżej, sprawdź swoje umiejętności. Więc na pewno rzeki są o tyle niebezpieczne, że dostawia się jeszcze siatkę ze strony właśnie już tej, która wypływa, więc w razie nieszczęścia to na tej siatce ktoś się może zatrzymać. Natomiast wiadomo, przede wszystkim ładny, nasłoneczniony grunt, łagodny spadek, dno piaszczyste, niekamieniste. To są kryteria organizacji kąpieliska. Natomiast jeśli ktoś pójdzie pływać tam, gdzie na przykład mamy brzeg klifowy, czyli nagle spad, to nie warto ryzykować. Tam się nie organizuje kąpieliska.
Jeżeli wysyłamy nasze dzieci na kolonie czy obozy, czyli takie formy zorganizowane, czy możemy spać spokojnie, że opiekunowie pozwolą im się kąpać tylko w miejscach bezpiecznych, wyznaczonych, pilnowanych przez wykwalifikowanych ratowników?
Ja miałem kiedyś taki przypadek, kiedy właśnie przyszła grupa dzieci, które chciały skorzystać z kąpieli. Pytam, a gdzie jest kierownik tego zgrupowania, kolonii? A gdzie jest wychowawca? A gdzie jest lekarz? No się dowiedziałem, że kierownik poszedł do sąsiedniego ośrodka, no, razem z wychowawcą. Pani doktor miała ciekawą lekturkę. Powiedziałem, przykro mi bardzo, dzieci, musimy troszeczkę zaczekać, nie możemy się kąpać.
Czyli zorganizowany wypoczynek to nie jest gwarancja bezpieczeństwa?
Są to wszystkie właśnie przepisy, które regulują właśnie bezpieczeństwo.
No to musimy
słowo bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, do znudzenia powtarzać bezpieczeństwo.
To musimy sprawdzić my rodzice, czy to jest wykwalifikowana kadra, która będzie miała tę świadomość.
Tak, na to trzeba patrzeć, sprawdzać kierowników, wychowawców.
A jeśli nasze nastoletnie pociechy wyjeżdżają na takie samodzielne wypady ze znajomymi, też często nad wodę, to jak możemy je tak profilaktycznie i przystępnie wyedukować, żeby uchronić przed utonięciem właśnie? Bo one często mówią, mamo, nie mam 5 lat.
Trzeba im cały czas tłumaczyć, że woda to jest żywioł, że nad wodę trzeba być odpowiednio zabezpieczony, że trzeba mieć właśnie odpowiedni strój. Może niech oni wezmą z sobą linkę, niech oni wezmą też środek pływający. No właśnie tam są też atesty, bo producent na tyle jest sprytny, że jak daje jakąś tam rzecz wypornościową, jakieś tam koło ratunkowe, czy zapisuje, nie większa głębokość niż 1,5 metra. Czy moda jest pływanie na materacach, należy tego jak najbardziej unikać. Dzieci wyjeżdżają sobie, już nie mają tyle lat, co mamo, ty myślisz, ale dobrze jest, jak jedzie też osoba dorosła.
18-latkowie nie będą ze sobą dorosłych raczej zabierać, ale wiadomo, że też będą z różnymi rzeczami eksperymentować. Pewnie też nie będą stronić od alkoholu. To absolutnie jest niedopuszczalne, żeby nawet po jednym piwie wejść do wody.
To jest zabronione. Spożywanie alkoholu, co daje?
Odwagi dodaje.
Dodaje odwagi, emocje, ale też i rozgrzany organizm wskakuje do wody. Nagłe zetknięcie się ze środowiskiem o temperaturze niższej mamy do czynienia ze wstrząsem termicznym, a to jest jedna z przyczyn tonięcia. Często bywa tak, żeby sprawdzić tutaj, na ile odporna jest osoba, to bierze się za ręce, za nogi, rozgrzaną na słońcu. Nie musi spożywać alkoholu. I na 3-4 wrzucają do wody i co się później okazuje? Że często może ta osoba jej nie wypłynąć. Wstrząs termiczny.
Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne rady, które przekazał nam prezes Białostockiego Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących, Antoni Roman, a za moment o innych zagrożeniach sobie porozmawiamy. O bezpiecznych wakacjach dziś rozmawiamy. Wielu rodzicom sen z powiek spędza perspektywa pierwszych samodzielnych wyjazdów nastolatków, no ale kiedyś musi to nastąpić. Zastanawiamy się, czy nie przyjdą im do głowy jakieś głupie pomysły, czy nie zaczną eksperymentować z jakimiś niebezpiecznymi substancjami. A co oni sami o tym mówią?
Najważniejsze jest chyba bezpieczeństwo, bo pełno różnych ludzi, którzy mogą nas łatwo skrzywdzić. Moim zdaniem dziewczyny trochę mają gorzej, ze względu na to, że no wiadomo, nie mają tyle siły i łatwiej je skrzywdzić, a jak wyjeżdżamy pod namioty, no to wiadomo, różne pokusy, może jakaś wakacyjna miłość albo coś takiego.
No narkotyki, dopalacze, alkohol.
No to też, ale to zależy od tego, jak to do tego podchodzi, bo na przykład dla mnie narkotyki, te dopalacze, to w ogóle jest świństwo i jakoś do tego mnie nie ciągnie.
Sądzę, że człowiek rozsądny nie da się skusić tak łatwo. Nie ulegnie pokusom, ma jakieś samozaparcie.
Ale zakazany owoc smakuje najlepiej.
No w sumie, ale to też zależy od człowieka. Niektórzy wiedzą, co jest dobre, a niektórzy nie.
Czasem miło się wspomina takie wyjazdy i właśnie te pokusy najbardziej się pamięta, ale też trzeba zawsze z umiarem. To znaczy właśnie tak, żeby uniknąć potem jakichś przykrych konsekwencji, takich długotrwałych. Na pewno trzeba by było nie próbować narkotyków, bo to gwarantuje potem uzależnienie. Myślę, że alkohol jest mimo wszystko najmniej uzależniający. I z wszystkich tych niebezpiecznych rzeczy, używek jest najmniej niebezpieczny, ale też nie powinno się ryzykować.
W niewielkich ilościach nie możesz zaszkodzić, jednak kiedy jest nadużywany, to jest równie groźny jak narkotyki i dopalacze.
Ja myślę, że narkotyki i dopalacze, czy tym podobne używki nie są brane z powodów jakichś wyższych, tylko po prostu dlatego, że chcemy się popisać przed kolegami, przed znajomymi, że jesteśmy odważni i niezależni od nikogo. A alkohol to tak naprawdę nie jest wcale gorszy, jest po prostu bardziej popularny, ale to nie oznacza, że jest nieszkodliwy. Nie powinniśmy brać ani jednego, ani drugiego, bo wszystko prowadzi do tego samego.
No ale młodzi ludzie czasami biorą, tak jak powiedziałaś, bo chcą się popisać, a czasami po prostu z ciekawości, a czasami dlatego, że się wyrwali spod tej kurateli rodziców i myślą sobie, no to fajnie, to ja teraz mogę spróbować, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie pilnuje.
No tak, tak próbują, ale nie wiem tak naprawdę po co. Ja, szczerze mówiąc, nigdy nie mam zamiaru, chyba nigdy w życiu, pić alkoholu czy czegoś.
Moim zdaniem alkohol i papierosy, wszelkie dopalacze są to po prostu takie przedmioty, które pomagają się odstresować, ale uważam też, że osoba mądra i rozważna potrafi się odstresować w inny sposób, właśnie aktywnie jakoś spędzając czas, czy po prostu śpiąc lub inne czynności wykonując. Ja nie spróbuję na pewno w tym roku, na pewno w następnym i dalej też nie będę próbował, bo po prostu myślę, że to głupie. Alkohol i papierosy są to takie produkty dodające odwagi. Osoba nietrzeźwa jest zwykle bardziej odważna, zwykle jest bardziej agresywna i myślę, że nie zrobiłbym tego nigdy.
Też trzeba mieć taką świadomość, że jak ktoś już raz czegoś spróbuje, to potem to się może ciągnąć, bo wszyscy tak mówią, że tylko jeden papieros, tak, tylko spróbuje, a potem to mogą z tego wyjść różne poważne konsekwencje.
Często właśnie na wakacjach różne rzeczy przychodzą głupie do głowy i można wiele głupot narobić, ale myślę, że mnie to raczej jeszcze nie dotyczy.
No cóż, wakacje to czas też samodzielnych wyjazdów naszych nastoletnich dzieci. Czy tego chcemy, czy nie, no musimy je w końcu puścić pod namiot z kolegami, na obóz, gdziekolwiek. A z tym wiążą się też pewne zagrożenia, bo oczywiście wakacje, kiedy nie ma nadzoru rodziców, nie ma tego bata, nie ma szkoły, uruchamiają się pewne mechanizmy i to jest też czas eksperymentów, często niebezpiecznych. Czy my rodzice możemy coś zrobić, jakoś zadziałać prewencyjnie, zanim jeszcze nasze dzieci nie wyjechały na te wakacje? Oczywiście trzeba było wcześniej rozmawiać i tak dalej, no ale tuż przed wyjazdem. Czy możemy coś zrobić, żeby te eksperymenty nie zakończyły się tragicznie? To pytanie do naszego kolejnego gościa, pedagoga, terapeuty uzależnień Roberta Banasiewicza.
Możemy coś zrobić oczywiście, tylko na pytanie w jakim obszarze, co chcemy, kto chce z nimi porozmawiać. My rodzice, to znaczy kto? Mama, tato, czy raczej mama, gdzie jest tato? Dzień ojca to akurat taki dobry czas na to, żeby się nad tym zastanowić. Ale ja mogę pogadać z moim synem, tylko pod warunkiem, że sam coś wiem na ten temat. Że mam pewne wzorce zachowania, pewne wzorce postępowania, których sam przestrzegam, którym jestem wierny. A jeżeli chcę tylko założyć mu jakąś taką mowę do ciemnego chińskiego ludu, to trochę szkoda czasu. Co ja wiem, o czym chcę z nim gadać? O narkotykach?
O dopalaczach. Ale no co my możemy powiedzieć, że dopalacze są niebezpieczne? No właśnie pytanie, co my możemy powiedzieć? Co my możemy zrobić?
Ja myślę, że najważniejsze to jest to, co ja robię. Ja jako rodzic. Oczywiście, że przed wakacjami na zasadzie tam histerii, tak, bo oto wybił dzwonek, a my nie byliśmy przygotowani i on już jedzie gdzieś i musimy coś zrobić, tak, i musimy mu nagadać tam, że coś tam jest B i żeby uważał, że w ogóle dramat i że zobacz, a jak dopalacze, tak, tylko że to troszeczkę nie o to chodzi, bo dopalacze ciągle dobrze wyglądają w telewizji. Dobrze w telewizji wygląda heroina, dramatycznie wygląda amfetamina, ale nie to jest problemem. Nasze dzieciaki na pewno, jestem pewien, że w czasie tych wakacji nie pójdą do dealera po kokainę, amfetaminę, heroinę czy cokolwiek takiego. Ja jestem przekonany, że jeżeli poeksperymentują, to będą eksperymentować z papierosami, no i eksperymentować z alkoholem. To jest problem. Miliard ludzi na całym świecie jest uzależniony od nikotyny. W naszych domach jest pełno alkoholu. 6 milionów ludzi rocznie umiera w wyniku chorób nikotynowych. Ja myślę, że tu o tym trzeba rozmawiać. Tylko jak rozmawiać, kiedy sam palę? Jak rozmawiać, kiedy sam, jak jest grill?
To imprezuje.
Oczywiście, że tak. No. Ja myślę, że to jest najistotniejsze, że to daremny trud. Nasze dramatyczne apele o trzeźwość naszych dzieci, w sytuacji, w której sam przed chwilą zgasiłem papierosa, albo jeszcze czuć ode mnie alkohol, że to są takie oczekiwania też wobec, myślę sobie, terapeutów, specjalistów, żeby oni dali jakąś taką receptę. Nie, najlepiej złoty środek. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić. No, trzeba pracować na to jakieś 17 lat, jeżeli wysyłam 17-latka i pracować na podstawie własnego dobrego wzoru. Nadal skala zjawiska, jeśli chodzi o papierosy i alkohol, jest dramatyczna. My jej ciągle nie doceniamy. Dopiero niedawno ktoś zaczął mówić o lekach sprzedawanych bez recepty. To trzeci na liście zabójców naszych dzieci. Leki sprzedawane bez recepty, które zawierają narkotyki, które można kupić w każdej aptece, na stacji benzynowej, bez ograniczeń. Tu dochodzi do przedawkowań. Ogromnej ilości przedawkowań. Nie sądzę, żeby można było w jakikolwiek sposób zadziałać, jeśli nie profilaktycznie. Profilaktyka w naszym kraju no, jest słaba, szczególnie ta pierwszorzędowa. Praca z dzieciakami dotycząca wzorców, postaw, wartości, tego kim jestem, tego, że to dobrze być częścią tego kraju, że fajnie, że mam takich rodziców, jakich mam, że mogę okazywać uczucie. To jest profilaktyka pierwszorzędowa, a nie ta, kiedy już zaczynamy gadać o narkotykach, przemocy i alkoholu. To nie w tym rzecz. Tak? Jeżeli nie zrobimy czegoś, wymrzemy mentalnie.
Pytanie, czy dzieci, które mają te dobre wzorce w domu, w środowisku swoim, rzeczywiście, dzieci, mówię o nastolatkach, rzeczywiście nie spróbują dać dzieciom odrobinę wolności, żeby same się o tym przekonały? Czy tak zadziałać, żeby w ogóle nie spróbowały? Czy jest to w ogóle możliwe?
Ja myślę, że tu nie ma takich jednoznacznych recept, stuprocentowo działających. Nikt takich recepty nie ma. Natomiast myślę sobie, że jeżeli będzie to spójne pomiędzy informacją, edukacją, profilaktyką, rozwojem, i planami naszych dzieciaków na wakacje, jeżeli my będziemy spójni w tym wszystkim, to prawdopodobieństwo, że nasze dziecko zamiast skoku na bungee wybierze skręta z dopalaczami, będzie zdecydowanie mniejsze. Jednak w te wakacje będzie ich kręciło coś innego. I ja myślę, że tu o to chodzi, żebyśmy takie rzeczy robili, żebyśmy dokładali wszelkich starań nie do tego, żebyśmy znaleźli receptę na stuprocentowe działanie, tylko żebyśmy robili takie rzeczy, które zdecydowanie obniżą możliwości. Bo wiadomo, że do młodości należy potrzeba eksperymentowania. I teraz jest to istotne, czy my zaraz się rozhisteryzujemy, że mam w domu narkomana, czy może po prostu sam będę posiadał jakąś rzetelną wiedzę, spróbuję się z kimś skontaktować, tak? Bo jeżeli moje dziecko bierze narkotyki, to może zamiast go ciągnąć do psychoterapeuty, może sam pójdę. Sam się dowiem, sam się doinformuję, sam będę wiedział trochę więcej niż tylko fora internetowe, na których no, ta prawda jest taka sobie. No. Internet jest źródłem wiedzy, ale musimy też z niego korzystać uważnie.
Powinniśmy się bać tych wakacji, czy przeczekać i po prostu czujnie obserwować wszystko.
Ja myślę, że taka nasza rola. Kochać, niepokoić się, ale też wiedzieć, z kim ona jedzie. Znać tych znajomych, znać kolegów, interesować się tym, spróbować rozmawiać. Ja wiem, że z nimi jest trudno gadać, ale spróbować mówić o sobie, o własnych doświadczeniach, nie mądrzyć się, nie pouczać, nie zrzędzić, nie marudzić, nie histeryzować, nie narzekać, nie rozpaczać, tylko zwyczajnie powiedzieć o tym, co ja czuję, jak mi jest z tym wszystkim, jak było ze mną, może mam jakieś doświadczenie, które mogłoby posłużyć nie jako straszak, tylko jako coś, co pokaże mojemu dziecku, co może wydarzyło się fajnego w moim życiu. W te wakacje, żeby to też mógł naśladować, żebyśmy się też nie zwariowali. Tak? Wakacje to jest okres radości, zabawy, odpoczynku i ja myślę, że nie możemy ich dramatyzować. No. Większość dzieciaków to fajne dzieciaki, więc damy radę. No.
No właśnie, damy radę, mówi pedagog, terapeuta uzależnień Robert Banasiewicz. I tego się trzymajmy. A za moment o tym, jak wykorzystać te wakacje, żeby naprawdę wypocząć i naładować akumulatory i dlaczego nie warto z tego wypoczynku rezygnować. O wakacjach i urlopach dziś rozmawiamy. Jakżeby inaczej, skoro nasze dzieci właśnie zakończyły rok szkolny, my też mamy już pewnie zaplanowane urlopy, niektórzy z nieodłącznym laptopem. Podobno urlop z laptopem, o telefonach, także tych służbowych już nie wspomnę, to norma. Wielu Polaków czuje presję, żeby pracować na wolnym. I cóż, potwierdzają to również pytani przez nas białostoczanie.
Prowadzę firmę męża i bez telefonu w dzisiejszych czasach ani rusz. Jest potrzeba non-stop kontaktowania się z księgową, bo dostawianie jakichś tam faktur, czy gdzieś tam z urzędem. Żyjemy w takich czasach, że niestety kontakt jest potrzebny.
I w czasie wakacji?
Jak najbardziej. Wakacje nas nie zobowiązują do tego, abyśmy mogli się wyłączyć. Jeżeli ktoś prowadzi własną firmę, musi mieć non-stop kontakt.
A to pani nie przeszkadza w wypoczynku?
Jeżeli jesteśmy na swoim i chcemy coś tam zarobić, to musimy.
A czy w ten sposób pani wypoczywa?
Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo zostaje czas zakłócony, no ale nie da się inaczej.
Tak, bez laptopa na wakacje ani rusz. Bez komórki też i bez tableta też. Kontakt z pracą też, ale przede wszystkim rozrywka.
Ale czy pani wypoczywa z tym tabletem, z tymi komórkami taka uwiązana?
Ja nie jestem wtedy uwiązana, ja jestem wtedy wolna.
A ja właśnie odwrotnie niż koleżanka. Na wyjazdy z rodziną. Komórka owszem jest, ale wyłączona, bez tableta, bez laptopa. Jakoś aktywnie spędzać czas.
A da się tak, bez pracy na przykład?
No, da się, po to urlop jest zbrany, żeby trochę odpocząć i zapomnieć o tej pracy i się trochę wyłączyć.
Wakacje są od tego, żeby odpoczywać, więc zdarzają mi się wakacje, na których kompletnie nie mam dostępu do jakichś tam kontaktów z ludźmi, ale bywały i takie wakacje, w których po prostu pracowałam. I nawet były jednakie wakacje, gdzie robiłam konkurs związany z moim zawodem i 3 dni wakacji z tygodnia w Grecji spędziłam na robieniu konkursu. Miałam ze sobą laptopa, jednego, później drugiego. We dwójkę pracowaliśmy z mężem nad konkursem.
Wypoczęła pani? Dobry to pomysł? Zabierać laptop i pracę ze sobą na wakacje do Grecji?
Jak kocha się to, co się robi, to nawet dobry, ale no wiadomo, bez skrajności.
Zabrałem komórkę na wakacje, które połączone były z rekolekcjami. I cały czas korzystałem z tego telefonu i cały czas patrzyłem. Ani nie skorzystałem z rekolekcji, ani też z tego patrzenia ciągle w komórkę. Więc nie polecam, jak wakacje to się odciąć. Unplugged, zdecydowanie.
Laptop, telefon biorę, ale staram się nie mieć kontaktu z pracą.
Jestem, jak to się mówi, wylogowana do życia. Wylogowuję się na wakacje, nie wiszę ani na telefonie, ani na internecie.
No właśnie, a dlaczego warto się jednak wylogować chociażby na czas urlopu? To pytanie do naszego kolejnego gościa, psycholog Joanny Nitkiewicz-Powichrowskiej.
Wakacje, wolny czas to powinien być czas wypoczynku, wolności od codziennych obowiązków, relaksu. My bardzo często wyjeżdżając na urlop zabieramy różne rzeczy, sprawy ze sobą, myśląc, że na pewno nadrobimy to w wolnym czasie i poniekąd tak rozumiemy wolny czas, prawda? Że to jest taki czas, kiedy możemy nadrobić to, czego nie udało nam się zrobić dotychczas i dlatego opakujemy jakieś dokumenty. I bardzo dużo osób jeździ z takim pakietem, można można powiedzieć, podróżnym. Natomiast większość osób, ja też mogę się pod tym podpisać, mówi, że no, rzadko do tego zagląda i to jest zdrowy objaw, jeśli chodzi o wypoczywanie. Dlaczego? Dlatego, że my nie chcemy w czasie wolnym i nie powinniśmy nawet zajmować się rzeczami, które dotyczą naszej pracy zawodowej czy obowiązków codziennych.
Ale niektórzy w ogóle świadomie z tego urlopu rezygnują. Na przykład mówią, dobrze, to ja sobie zrobię remont w domu na przykład, albo jakieś tam porządki, albo nadrobię właśnie zaległości z pracy, ale w domu, siedząc, nie wyjeżdżając, nie zmieniając nawet środowiska, no tak ludzie mają niektórzy, że pracują przez cały rok.
Odpoczywanie jest sztuką i tego też musimy się nauczyć. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma jakieś niezałatwione sprawy i będzie mu trudno na urlopie oderwać się od tych spraw, których nie pozałatwiał, to rzeczywiście dobrym pomysłem byłoby, aby pierwsze, nie wiem, kilka dni na urlopie przeznaczyć na dokończenie różnych niedokończonych spraw, ale jednak, żebyśmy potem przeznaczyli część czasu na taki prawdziwy wypoczynek, czyli wolność od tych codziennych obowiązków. Dobrze jest jednak wyjechać, bo zaczynamy efektywnie odpoczywać mniej więcej po tygodniu. Ten pierwszy tydzień jeszcze jesteśmy w pracy, jeszcze jesteśmy w obowiązkach. Większość osób mówi, że dopiero w drugim tygodniu, w trzecim tygodniu możemy rzeczywiście rozluźnić się. Już nie chce nam się wracać do pracy. Już cieszymy się tym wolnym czasem i nie czujemy się tak zagubieni, bo początkowo możemy się czuć nawet zagubieni na urlopie.
Można też wziąć 2 tygodnie urlopu, siedząc w domu. Pytanie, czy to się dobrze odpoczywa, jak się zostanie w tym środowisku, spotyka się tych samych sąsiadów, tych samych ludzi, w tej codziennej rutynie jednak się tkwi rano i wieczorem na przykład.
Najlepiej byłoby wyjechać, zmienić środowisko, zmienić otoczenie. Przede wszystkim dlatego, że w takim środowisku codziennym, domowym trudno nam jest odpoczywać, prawda? Dom przypomina nam o różnych obowiązkach. Jesteśmy w tym samym miejscu, więc bardzo często no, próbujemy nadgonić te rzeczy niezałatwione. Część osób remontuje mieszkania, bądź też załatwia jakieś niepozałatwiane sprawy. To jest sprawa bardzo indywidualna, prawda? Rzeczywiście, jeżeli kończy się rok szkolny, nasze dzieci wyjeżdżają na obozy, na kolonie, to te pierwsze wrażenie może być takie, że już jesteśmy na urlopie, ponieważ mamy mniej obowiązków niż zwykle. Jeżeli już nie możemy wyjechać, czy nie chcemy wyjechać, bądź też nie pozwalają na to środki finansowe, to powinniśmy sobie ten czas dobrze zaplanować, czyli zastanowić się, co ja chcę robić na tym urlopie i to musi być coś, co nie dotyczy codziennych obowiązków. To jest możliwe, tylko musi być bardzo dobrze zaplanowane, czyli odkładamy na bok obowiązki, przygotowujemy sobie plan wakacyjny i realizujemy go. Ja chcę jeszcze przypomnieć, że najważniejszą częścią tego wypoczywania jest leniuchowanie, o którym dzisiaj często mówimy, że jest to marnowanie czasu, ale wypoczywanie polega na leniuchowaniu, to znaczy wolności od codziennych trosk i obowiązków. Więc nie bójmy się tego, jeżeli ktoś ma pracę fizyczną, aktywną, no to rzeczywiście dla niego urlopem będzie poleżenie, popalanie się, znieruchomienie, można powiedzieć, bo tej aktywności miał bardzo dużo w codziennym życiu. Natomiast jeżeli ktoś miał pracę siedzącą, to jazda na rowerze, pójście na wycieczkę, zmęczenie się, różnego rodzaju aktywności, które mamy przecież dostępne, są bardzo pożądane. I wtedy rzeczywiście można mówić, że ta osoba wypoczywa, bo robi coś innego niż dotychczas.
Niektórzy wyjeżdżając na urlop zabierają ze sobą laptopy, tablety, oczywiście smartfony, nie rozstają się z tymi urządzeniami przez całe wakacje. Takich ludzi z tabletami, smartfonami można oglądać nawet na plaży, tylko na moment odkładają, żeby sobie wskoczyć do wody. Czy takie podłączenie nie przeszkadza w wypoczynku?
Podłączenie do różnych mediów oczywiście, że przeszkadza w wypoczywaniu i to jest dosyć zabawne obserwowanie ludzi, którzy siedzą w koszach plażowych i dalej śledzą wydarzenia.
Wysyłają maile.
Wysyłają maile. Nie mają czasu pobawić się z własnym dzieckiem w piasku, bo cały czas sprawdzają wiadomości. Jeżeli chcemy wypocząć, to rzeczywiście powinniśmy te różne gadżety odstawić. Rzeczywiście większość osób zabiera tablety, komórki, bo wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie z tego zrezygnować, więc nawet w tym pierwszym momencie, kiedy my podjęliśmy decyzję, że odłożymy na bok nasz tablet, komputer, komórkę, bardzo często zaczynamy się źle czuć. Często osoby mówią, że nie wiedzą, co zrobić z rękoma, że czegoś im brakuje, robimy się poddenerwowani, zaniepokojeni, mamy wrażenie, że coś nam umyka, no ale to są objawy odstawienia rzeczy, od których jesteśmy uzależnieni. Więc Więc jeżeli chcemy wypocząć, jeżeli chcemy pozwolić, żeby nasz organizm odpoczął, a przede wszystkim nasz mózg powrócił do równowagi, to powinniśmy przynajmniej zaplanować sobie część czasu w tym wakacyjnym dniu bez tych mediów. Nic się nie stanie, jak pójdziemy na plażę i komórkę odbierzemy dopiero po powrocie do domku czy do miejsca, gdzie przebywamy. Nic się nie stanie, jak wiadomości sprawdzimy raz dziennie, a nie co godzinę. Bym powiedziała, że są z tego same korzyści, ponieważ słynne selfie, robienie zdjęć sobie w różnych miejscach, na przykład skutkuje tym, że narażamy się na jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast to wymaga pewnej świadomej decyzji, że chcę wypocząć. Jeżeli wchodząc na szczyt, co często obserwuję w polskich górach, trzeba się trzymać łańcucha, a w drugiej ręce jest komórka i wysyła się wiadomość, właśnie wchodzę, właśnie zdobywam szczyt, to często kończy się to jakimiś kontuzjami, urazami. Nie chcę tutaj słuchaczy straszyć, ale rzeczywiście to nie są dobre momenty na relacjonowanie swojego osiągnięcia, chociażby podczas wycieczki górskiej. Powinniśmy otworzyć się na bodźce, na zmysły, bo po to jedziemy na wakacje, żeby właśnie powrócić do równowagi, a nie żeby dalej być nieprzytomnym. Można powiedzieć nieprzytomnym, mając słuchawki w uszach, śledząc jakieś wiadomości na ekranie. To wszystko bardzo męczy nie tylko nas psychicznie, ale nasz układ nerwowy. Nasze ciało nie jest przystosowane do ciągłych bodźców. My codziennie też obserwujemy na ulicach, w jakimś stopniu, można powiedzieć, nieprzytomnych ludzi, którzy jadą na rowerze, mają słuchawki w uszach, idą nie wiedząc, że z tyłu nadjeżdża samochód. To są bardzo niebezpieczne sytuacje i bardzo męczące sytuacje, więc wakacje, nawet jeżeli nigdzie nie wyjedziemy, powinny być takim czasem wolności, czasem relaksu, zostawienia tych wszystkich gadżetów, przynajmniej spróbujmy na tą godzinę odłożyć i zobaczymy, co się zacznie dziać. Czy ja będę korzystał z życia, czy ja zobaczę, co jest dookoła, czy będę poddenerwowany i zaniepokojony. Jeżeli pojawią się te ostatnie objawy, to czas na przemyślenia, czy nie trzeba czegoś w naszym życiu zmienić. Bo czas wakacji to też czas refleksji nad tym, jak chcemy, żeby to nasze życie wyglądało.
No ale rezygnować z wypoczynku raczej nie powinniśmy, bo po prostu bez odpoczynku się nie da. Musimy te akumulatory naładować, musimy nabrać siły, energii do dalszej pracy.
Wypoczynek, relaks, wakacje są niezbędne. Niezbędne dla regeneracji naszego organizmu, dla poprawienia naszej kondycji psychicznej, dla poprawy kondycji naszego ciała wreszcie, prawda? Ponieważ zdarza się też dosyć często, że przychodzą wakacje, przychodzi urlop i zaczynamy chorować. To jest sygnał, że nie zadbaliśmy o ten odpoczynek, o relaks dostatecznie w czasie trwania roku, w czasie pracy czy swoich codziennych obowiązków. Więc jeżeli już coś takiego nam się zdarzy, to świadczy o tym, że nie dbamy o siebie na co dzień, prawda? Więc jeżeli nawet zdarzy się nam jakaś przypadłość w trakcie wakacji, to też warto taką refleksję wysnuć, że być może trzeba coś zrobić, a na wakacjach trzeba wypoczywać. Trzeba się lenić, jak mówią dzieci, ponieważ to najskuteczniej regeneruje nasz organizm.
To wypoczywajmy, leńmy się i już, mam nadzieję, naprawdę zregenerowani. Spotkamy się we wrześniu. Udanych wakacji!